Gość Radia Gdańsk.
Naszym gościem jest dziś Jacek Karnowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Rozmawia Kuba Kaługa. Dzień dobry, panowie.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie ministrze, zanim o środkach unijnych porozmawiamy, to trochę o tej polityce naszej partyjnej. Wczoraj wybory wewnętrzne też w Koalicji Obywatelskiej. Pan głosował?
Tak, ja muszę powiedzieć, świetne wyniki są. No szczególnie gratuluję to panu marszałkowi Strukowi, panu premierowi Donaldowi Tuskowi, ale także wielu innym przyjaciołom.
A ma pan takie wyniki procentowe dokładne? Jakie tam poparcie dla na przykład Mieczysława Struka?
Dla Mieczysława Struka to jest chyba 92% z tego, co pamiętam, to, co mówił Marcin Skwierawski, ale jeszcze poczekajmy.
Czyli jakaś tam się znaleźli się i przeciwnicy w partii.
No to jest normalne, bo przecież to nie są wybory za czasów PRL-u, ale 92% to świetny wynik. Naprawdę gratulacje.
Dla pana to też powrót do wybierania w Koalicji Obywatelskiej. Może koalicji jako takiej jeszcze nie było okazji w tym kształcie, no ale pan do Platformy wrócił.
Wróciłem
po latach nieobecności.
Wróciłem do Platformy. Musiałem odejść, bo tak się ułożyło, że pewni niedobrzy ludzie jednak związani z CBA Kamińskiego doprowadzili do tego i z Ziobro. Ja pamiętamy taki najazd na Urząd Miasta Ziobry, także Kurskiego, Mularczyka. Wtedy bardzo dzielnie bronił mnie świętej pamięci Aram Rybicki, Jarek Wałęsa, Wieczysław Augustyniak, bardzo wielu dobrych
2007
ludzi.
Rok to chyba był, czy 8?
2007 rok, referendum, które udało się wygrać i mieszkańcy Sopotu mnie obronili.
No dobrze, czyli głosować pan głosował, a nie ma pan takiej obawy, że częściowo, bo nie wszędzie te wybory w Koalicji Obywatelskiej, nie w każdym regionie się udało rozstrzygnąć, bo nie, no, bywały i takie, że było więcej niż jeden chętny do bycia przewodniczącym. Już się pojawiają jakieś głosy dotyczące powtarzania głosowania. Nie mam takiej obawy, że będziecie się skupiać teraz na wewnętrznych?
Nie mam takiej obawy. Jest kłopot na Dolnym Śląsku. Tam zdaje się, że będzie protest. Była minimalna różnica. Pewnie dojdzie do przeliczenia głosów. Takie sytuacje się zdarzają, ale lepiej te głosy przeliczyć niż potem coś, ewentualnie oczywiście, jak ten proces będzie uznany, niż jak zostaje taka niepewność, takie tam część ludzi ma niepewność, że coś zostało nieźle, źle policzone, jak przy wyborach prezydenckich.
Mm-hmm. To tak jeszcze, jeżeli mogę pana dopytać o te tutaj lokalne rozstrzygnięcia. W powiecie puckim jest pewne zaskoczenie. Hanna Pruchniewska, włodarz Pucka, nie została szefową koła koalicji w powiecie puckim. Tam minimalna różnica głosów, trzema głosami, z tego co wiem, przegrała.
Z tego co wiem, to wygrał kandydat lokalnego posła, ale pani burmistrz Pucka jest niezagrożona, jeżeli chodzi o sam Puck, bo to jakby przegrała w powiecie puckim. Tak. Jeżeli chodzi o Puck, to jest na pewno świetnym burmistrzem, osobą, no powiedzmy, znaną w całej Polsce. Na pewno, tak jak myślę, jak pani prezydent Gdańska, prezydent Sopotu, to burmistrz Pucka na pewno jest też taką osobą, które są znane w całej Polsce.
Czyli to gdzieś wewnętrzna rywalizacja stricte partyjna. A który to poseł, może pan zdradzić?
Myślę, że chyba to jest poseł Plockie, ale ja bym to... Tam nie ma żadnych tarć. No, jest rzeczą naturalną, że ktoś chce być liderem, ktoś chce wygrać te wybory. Nie wiem, jak było w Wejherowie, ale myślę, że to jest zdrowa rywalizacja.
Dobrze, zostawmy ten temat, bo zdrowa rywalizacja na tej ogólnopolskiej scenie między partiami, tymi największymi, Prawem i Sprawiedliwością, Koalicją Obywatelską, no, różne ma oblicza. Ten weekend to jest ogłoszenie kandydata na premiera w Prawie i Sprawiedliwości, Przemysław Czarnek, były minister edukacji. To zaskoczenie dla pana?
Nie, to nie zaskoczenie, bo widać, że PiS chce się ścigać z Konfederacją, jedną i drugą, że Kaczyński taką przyjął prezes starą zasadę, że nikt nie ma mu na prawicy rosnąć, a nagle na prawicy wyrosły mu dwie konfederacje, które w sumie mają więcej głosów niż on.
No te ostatnie sondaże nie są zbyt optymistyczne dla Prawa i Sprawiedliwości.
Ale w końcu materii ludzie widzą, dotarło do nich chyba, jak Polska była rozkradana w RARS-ie, jak była rozkradana chociażby w Funduszu Sprawiedliwości, jak podsłuchiwano Pegasusem. Myślę, że to wszystko do ludzi dotarło i ludzie się po prostu od PiS-u odwrócili. Oczywiście część tego twardego elektoratu pójdzie w kierunku Konfederacji i stąd też Czarnek, który no stara się być tak twardy, że aż czasami uderzy się czołem w beton. jeżeli chodzi o te solary na dachu, bo mówił, że po co solary.
Tak, nie będę tego cytował, ale krytykował odnawialne źródła energii i...
No i uderzył się głową o beton od razu. Myślę, że taki falstart bardzo znaczący dla PiS-u, ale PiS niestety nie mówi prawdy.
A na czym to uderzenie o beton polegało, gdyby pan mógł to wytłumaczyć?
No polegało na tym, że krytykował OZE, a jednocześnie sam powiesił OZE na dachu. Nie wiem, czy z dotacji unijnej być może, ale powiedzmy sobie szczerze, ludzie z Konfederacji, z PiS-u chętnie biorą pieniądze w Parlamencie Europejskim, chętnie biorą diety unijne, ale o Unii mówią źle. Mhm.
A w pana ocenie Przemysław Czarnek będzie remedium na te aktualne kłopoty Prawa i Sprawiedliwości?
Ja uważam, że...
To może być skuteczna strategia?
Prawo i Sprawiedliwość już za późno, żeby z tej równi pochyłej się pozbierało i wyhamowało. Jednak te wszystkie afery Ziobro, który uciekł na Węgry, czy Romanowski, to wszystko pokazuje ludziom, że to jest partia niewiarygodna.
I w pana ocenie, rozumiem, nie ma odwrotu z tej drogi, na którą weszli?
Nie ma odwrotu z tej drogi, bo no po prostu są ludźmi niewiarygodnymi i to, co wychodzi ponad 100 zarzutów, 100 osób z zarzutami, to wszystko związane z wizami chociażby dla sprzedawanymi na rynku, wybory kopertowe, to wszystko pokazuje, że to jest partia niesamowicie niewiarygodna i niestety nie mówiąca prawdy.
Dobrze, tutaj postawmy kropkę. Po części pan środki europejskie już wywołał, więc o tym teraz pomówmy. Jak sobie radzimy z realizacją Krajowego Planu Odbudowy na dzień dzisiejszy, na 9 dzień marca?
Przede wszystkim to jest bardzo duży projekt odnowienia Polski. Mamy podpisanych ponad 1 000 000 umów na 180 miliardów złotych. Zakontraktowane 98% środków i myślę, że jeżeli... To teraz jest wszystko w rękach beneficjentów, bo ministerstwa, nasze Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ale też Ministerstwo Zdrowia, Infrastruktury, Oświaty czy też Pomocy Społecznej wykonało gigantyczną pracę. Także Ministerstwo Cyfryzacji i wiele, wiele innych. Gigantyczną pracę. I teraz beneficjenci ścigają się z czasem wykonania robót budowlanych, kontraktowania bardzo wielu urządzeń. Ja mogę powiedzieć, że na przykład na Pomorze wpłynęło 1 000 000 000 zł tylko na służbę zdrowia. To są szpitale.
Tak, to są dane, które już są znane.
Absolutnie, tak. W ogóle na zdrowie 17.
I ten 1 000 000 000 zł zostanie na Pomorzu wykorzystany w pełni?
Z tego, co rozmawiałem z dyrektorami szpitali, tak. To w tych szpitalach nie powinno być opóźnień, tak jak mam nadzieję, że w całym zdrowiu to jest ponad 17 miliardów złotych.
W skali kraju.
Takich inwestycji dawno w zdrowiu nie było i ja jestem przekonany, że one będą wykorzystane. Oczywiście, gdybym miał powiedzieć ile procent, to pewnie bym stawiał, że to jest taki procent, jaki osiągnął marszałek Mieczysław Struk, czyli będzie to 92-93%. Normalne środki unijne wykorzystujemy chociażby w regionach, 99,8%. To jest za poprzednio okres aplikacyjny. Mm-hmm. W tym okresie aplikacyjnym 60% zakontraktowanych środków. To taki przegląd śródokresowy w zeszłym tygodniu w Brukseli, żeśmy dokonywali. 60% środków już z tej perspektywy jest zakontraktowanych.
A jak wygląda sytuacja branży Horeca? No bo to był taki głośny temat związany z KPO. Pół roku minęło od afery, można powiedzieć, albo od nagłośnienia tego tematu przez niektórych, bo niektórzy też mówią, że nie jest to afera, zależy kto o tym mówi, ale to zostawmy. Bardziej skupmy się na sytuacji dzisiaj przedsiębiorców. Było zawieszenie tego programu dla nich, dla branży Horeca. Jak to wygląda aktualnie?
Ja bym powiedział, że to była wpadka komunikacyjna, bardzo poważna wpadka komunikacyjna i do tego trzeba się z naszej strony przyznać. PiS podstawił pod żaglówki łódkę Abramowicza, czy też zaczął wyśmiewać ekspresy do kawy. To są ludzie, którzy po prostu nie znają się na turystyce, a ta branża naprawdę była w ciężkiej sytuacji. I w tej chwili pomogliśmy 2966 przedsiębiorcom na kwotę około 1 000 000 000 zł. 17 projektów okazało się wadliwych po kontrolach, z tego 7 oddało pieniądze, znaczy nie pobrało pieniędzy, bo to nie było zaliczek tam. Czyli można powiedzieć,
czyli 17 dyskusyjnych projektów, 7 w ogóle nie było, jak rozumiem, nie było beneficjentami, tak?
Nie było beneficjentami, czyli na 3000 projektów prawie, to jest naprawdę nikły stopień i rzeczywiście może trzeba było to trochę inaczej komunikować, ale myślę, że to jest bardzo dobry projekt, który uratował w wielu miejscach branży turystycznej.
A ci, którzy rykoszetem dostali z powodu tych 17 projektów, tych liczb się trzymając, no bo jednak cały program był wstrzymany dla branży, oni już zdołali się podnieść po tym. Jak to wygląda dalsza realizacja tego? Bo słychać wciąż głosy, że przedsiębiorcy, ci, którzy próbowali tam uzyskać te środki,
z tego, co pamiętam,
czy czekali na ich wypłaty?
No, z tego, co pamiętam, w tej chwili ponad 50% tych wypłat jest zrealizowanych. Ale oczywiście przez głupotę i takie prześmiewcze działanie, nieraz nieodpowiedzialne niektórych polityków z PiS-u czy z Konfederacji, bardzo dużo ludzi ucierpiało, bo te płatności zostają poprzesuwane, bo to jest jak gdyby oddanie pieniędzy.
O to chodzi, tak. No i to jest na jakim etapie dzisiaj?
Rozumiem, w ponad tej chwili 50%, tak? Już ma wypłaty, z tego co pamiętam.
I to się, rozumiem, sukcesywnie dzieje?
To się sukcesywnie dzieje.
Dalej, jaki jest czas, żeby to...
No mamy czas do końca roku, wykonać. Żeby to... Mhm. Myślę, że tak, jesień to jest ten czas, kiedy będziemy musieli to wykonać.
A potem na rozliczenia też będzie jakieś przesunięcie z tego powodu?
Nie będzie przesunięcia, musimy to rozliczyć do końca roku.
Czyli też
nasza praca
prostu.
Pewnie będzie bardzo gorąco przed świętami.
Rozumiem. Dobrze. Ten temat w tym momencie zakończmy. Chcę pana zapytać o kolejną perspektywę unijną 2028-2034, bo pojawiają się takie głosy, że w jakiś sposób regiony miałyby stracić, że ten fundusz spójności, który ma wyrównywać sytuację pomiędzy poszczególnymi regionami w krajach danych czy w Europie, jest w jakimś sensie zagrożony.
Stanowisko naszego rządu jest jednoznaczne, żeby regiony dalej miały swoją pulę pieniędzy, że te 44%, które bardzo dobrze wydają, to chociażby tu na Pomorzu, ale we wszystkich innych województwach. Mm-hmm. Marszałkowie mają świetne służby do tego przygotowane, ale także miasta, ZIT-y, to o tym żeśmy rozmawiali teraz u pana komisarza Rafała Fito, z panią prezydent Sopotu zresztą, która jest jedną z liderek Związku Miast Polskich, członkiem zarządu, czy także jest w Komitecie Regionów. Żeśmy rozmawiali o tym, że miasta dalej miały te zintegrowane inwestycje terytorialne. Byli marszałkowie Całbecki i marszałek Geblewicz i rozmawialiśmy o sile regionów. I to jest bardzo ważne. Zresztą ja myślę, że w ogóle Pomorze jest dobrze reprezentowane w Unii, bo i marszałek Struk, i pani prezydent Dulkiewicz, pani prezydent Czerzyńska-Jachim są w Komitecie Regionów i pełnią tam bardzo ważną rolę. I to ostatnie nasze spotkanie z komisarzem Fito pokazało, jak on dobrze ocenia pracę polskich regionów, polskich miast, zdobywanie środków unijnych i mówił, wy jesteście dobrym przykładem na to, żeby dalej wzmacniać politykę regionalną. Ja dzięki waszemu działaniu mam prawo powiedzieć innym moim koleżankom i kolegom w Komisji Europejskiej, że politykę regionalną trzeba wzmacniać. I myślę, że tu przekonaliśmy pana komisarza Fito, pani prezydentka, panowie marszałkowie, żeby dalej tą politykę regionalną dobrze prowadzić.
W pana ocenie zmian jakichś wielkich nie będzie?
No będzie tutaj, jest na pewno zmiana, bo regiony nie będą negocjować bezpośrednio z Unią, tylko będą negocjować z polskim rządem. I tu zależy, jaki będzie polski rząd. Bo pamiętajmy, że jak myśmy apelowali jako samorządy do decentralizacji KPO, to został zcentralizowany instrument. Tam tylko jedna część dotycząca wodnej i kanalizacji na 2 miliardy złotych, ponad 2 miliardy złotych była wprowadzana przez marszałków na powiedzmy szczerze, to jest jakieś 2% KPO.
A nie rodzi to takiego, przepraszam, zagrożenia, że będzie ta polityka spójności trochę zakładnikiem bieżącej sytuacji politycznej w kraju?
Będzie trochę, tak, to jest prawda, bo to rządy, ma pan redaktor 100% racji, to rządy krajowe decydują, ile regiony rozdają pieniędzy, ile ZIT-y rozdają pieniędzy. Do tej pory regiony rozdawały 44% pieniędzy, a 8% z tego rozdawały miasta, czyli ZIT-y. Mhm. I chcielibyśmy to jako rząd pozostawić. To jest deklaracja całego rządu z jesieni ubiegłego roku, taki statement rządu. Natomiast jeżeli będzie inny rząd, to może mieć tak jak KPO. Będziemy mieli, że 2% będą regiony rozdawały. Myślę, że tutaj Polacy muszą dobrze wybrać, czy chcą rządu, który decentralizuje kraj, który jest za Unią Europejską, który zdobył olbrzymie pieniądze na bezpieczeństwo, chociażby na program SAFE, czy też po prostu w ogóle kopertę krajową bardzo dużą. Będzie lekka konkurencja z rolnikami, nie ukrywajmy, chodzi o ten drugi filar, czyli modernizację rolnictwa i tutaj regiony mogą trochę konkurować, ale ja podkreślam, to bardzo dobre wydawanie pieniędzy poprzez regiony, poprzez miasta, poprzez ZIT-y w Polsce, pokazuje, że warto im dalej ten instrument dawać do ręki.
A od czego to zależy, która z tych ścieżek zostanie ostatecznie obrana?
Zależy przede wszystkim od rządu. I tutaj jest, ja się bardzo cieszę to jest deklaracja rządu z jesieni ubiegłego roku, że dalej chcemy stawiać na 44%, żeby nasze regiony rozdawały. Ale jest takie niebezpieczeństwo, o czym mówili marszałkowie, o czym mówił prezydentki w Brukseli w zeszłym tygodniu, bo była debata w Komitecie Regionów na temat przyszłych ram finansowych, że są rządy, tak jak na Węgrzech, które nie dadzą regionom wydawać tych pieniędzy. I jeżeli nie będzie tego poprzez regiony, jeżeli Unia nie zapewni jakiegoś nacisku na te regiony, ale no to jest to w tym momencie może dojść do jak gdyby umacniania się centralnych władz, autorytarnych, niedemokratycznych, centralistycznych. I ta dyskusja w Parlamencie Europejskim, w Komitecie Regionów trwa. Natomiast tutaj, co do Polski, jesteśmy pewni, że my jako ministerstwo teraz już przygotowujemy ten wieloletni plan finansowy Polski. Będziemy działali do tego, żeby to było zdecentralizowane.
I niech to będzie puenta naszej rozmowy, bo czas nam upłynął. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję.
Gość Radia Gdańsk.
Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify.
Jacek Karnowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z którym rozmawiał Kuba Kaługa.